Szczęść Boże, witamy księdza, ksiądz w podróży. Coś tu księdza zamroziło. Bardzo was przepraszam, że tak późno to wszystko tutaj się włącza, załącza, ale od kilku dni naprawdę jestem tak zabiegany, że aż trudno mi się wyrobić. Zaraz księdza odzyskamy, że tak powiem. Dajcie znać, czy słychać i czy widać. Witajcie serdecznie. Ksiądz za chwilę do nas dołączy. Ja tylko spojrzę sobie, może coś napisał. No, dzień taki zalatany. Nie wiem jak u was. Jak wasz dzień wygląda? Piątek. Dużo pracujecie, dużo odpoczywacie. Co się dzieje w waszym życiu? Albo czego, co się powinno wydarzyć, a się nie wydarza? O, ksiądz się będzie z nami łączył chyba jeszcze. Dobra, czyli to możemy, jak rozumiem, tu i tu możemy. O, słyszę księdza, ale nie widzę.
No właśnie, nie mogę obrazu uzyskać.
W tamtym połączeniu ksiądz był widoczny, ale no właśnie. To co, jeszcze jedno zaproszenie wysłać, czy jakoś tutaj ksiądz to...
Nie wiem właśnie, co się dzieje.
Okej, bo ksiądz dzisiaj jest w podróży, w drodze, tak więc przepraszam, że tak na ostatnią chwilę tutaj przygotowałem tego live'a, ale no nie ma kiedy właściwie tak tutaj na spokojnie to wszystko zaplanować. O, księdza, dobra, zaraz odzyskamy. A w tym czasie napiszcie, skąd jesteście, skąd przybywacie, jak wam się życie układa. A można też w tym czasie przeczytać na przykład Ewangelię Niedzielną, którą sobie za chwilkę przeczytamy. Ja jeszcze chciałem zobaczyć, bo będę zmieniał mikrofon na taki wiszący. Dobra, nie będzie źle widać chyba. O, aha, to jest to. Dobra, chyba będzie ok, nie? Jak będzie takie coś takie nad dołubem, jak będzie mi wisiało, będzie chyba lepiej niż to stojące, nie? Ale to już w następnym tygodniu zrobimy. Wieliczka Wiedeń, słuchajcie, no, zaczyna się Anglia. Witajcie po operacji, ale mi się leży dobrze, ale miło się leży. Aktywnie, ale bez pośpiechu. Pozdrawiamy wszystkich pośpiechów. O, jest kapłan z nami. Szczęść Boże,
już
księże.
Jesteśmy widoczni.
Tak, ksiądz podróży, ksiądz rozpędzony. Przepraszam, że tak na ostatnią chwilę wrzuciłem tego live'a, ale po prostu nie miałem czasu, kiedy przygotować go. I to wszystko tak też, no ksiądz szybko musiał się włączać, przełączać, tak więc też przepraszamy, że to moja wina, że tak, no jeszcze tutaj się dostrajamy. Ale to jest na żywo, to jest życie, tutaj nie jest nic udawane. Zobaczcie, że kapłani pracują, kapłani nie siedzą w domu, nie śpią, brzuchem do góry nie leżą, działają, jeżdżą, ewangelizują, są z ludźmi. Tak więc raz jeszcze księdza witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam. Dzisiaj ja jako kurier trochę robię.
Jako kurier, okej. Okay. Dużo podróży, dużo jazdy ksiądz dzisiaj ma?
Nie, dzisiaj niewiele, ale... Tak, musiałem w międzyczasie gdzieś wyskoczyć, jeszcze kolejne obowiązki, ale znalazłem właśnie tak, żeby gdzieś się zatrzymać i właśnie spędzić ten czas razem.
Super, to bardzo księdza witamy na tym już copiątkowym tradycyjnym spotkaniu z Ewangelią, które no, ksiądz prowadzi, animuje i, że tak powiem, z nami tekst Ewangelii medytuje, to na początek właśnie poprosimy o krótką modlitwę rozpoczynającą nasze spotkanie.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości, abyśmy rozważając słowa Ewangelii, żyli nimi i wcielali je w życie, ale też zachęcali swoją postawą do tego, aby inni zachwycili się Ewangelią. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Temat w niedzielę Ewangelii naprawdę dostojny, można powiedzieć sensacyjny, wręcz apokaliptyczny, ponieważ będzie dotyczył sądu. Lubimy takie tematy. Sąd ostateczny to jest Ewangelia Marka 13, 24, 32. Też o Chrystusie jako o jedynym kapłanie, jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. W Szwajcarii ktoś napisał, że jest pięknie, świeci słońce. No to się cieszymy. Dobra, to co? Ja zacznę, może przeczytam Ewangelię i myślę, że działamy. Prawda, księże?
Oczywiście, że tak.
Dobrze, czyli to jest Ewangelia na najbliższą niedzielę przewidziana z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 13, wersety 24-32. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo, kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. To jest Ewangelia. No, Jezus mówi, że pokolenie nie przeminie. Niektórzy żyjący w czasach Jezusa wzięli sobie to głęboko do serca i się spodziewali, że już za ich czasów pokolenie wynosi około 40 lat, Chrystus powróci. Minęło ponad 2000 lat, Chrystus nie powrócił. No i teraz jak ugryźć tę Ewangelię? Czy to jest sensacyjna, strasząca? No bo wciąż co roku czytamy i nic się nie dzieje. O co chodzi?
Znaczy, jesteśmy w takim okresie, że już kończy się pomału rok liturgiczny, ponieważ już to jest przedostatni tydzień zwykły. Następna niedziela to jest niedziela Chrystusa Króla i już kolejna niedziela to już jest niedziela Adwentu. Więc kończymy ten rok liturgiczny i dlatego Kościół w tych tekstach ewangelicznych, które w ostatnim czasie czytamy, nawet i w dni powszednie, mówi bardzo jasno i wyraźnie o właśnie ostatecznych sprawach. Są to takie teksty typowo apokaliptyczne i ten tekst również jest tekstem apokaliptycznym, kiedy Jezus mówi o sądzie ostatecznym. Jezus mówiąc o tym pokoleniu, bo to na tym się Pan Przemek jakby skupił, więc to pokolenie nie przeminie. Rzeczywiście na u początku znowu dotykamy patrologii, którą mieliśmy w środę. U początku rzeczywiście był taki ruch i nawet święty Paweł był bardzo mocno w niego zaangażowany, tak zwany milenaryzm, czyli jakby milenium, czyli że 1000 lat i miałoby się zakończyć. Ale Jezus mówiąc o tym, nie przeminie to pokolenie, stara się zwrócić uwagę nie na tyle, że my mamy liczyć na pokolenie, tylko mamy być gotowi w każdym momencie i w każdej chwili na przyjście Jezusa Chrystusa. Nie odkładać, że to, a może to za ileś lat, a to ja nie muszę być teraz gotowy. Nie. Jezus mówi, że ja mam być przygotowany niezależnie od czasu i pory na sąd ostateczny. Ale Jezus też w tym tekście ewangelicznym jakby zapowiada znaki, które będą się pojawiały. Czyli Jezus mówi, że Jego przyjście, dzień sądu ostatecznego, czyli powrót Chrystusa, nie będzie tak nagłym, będzie to przepowiedziane, będą tak wyraźne znaki, że my będziemy wiedzieli, że to jest ten moment i ta chwila i część z nas, którzy będą przygotowani, którzy rozeznają, to będą wiedzieli, że przyjdzie Jezus, ale znowu, czy te znaki nam są potrzebne? Warto sobie też postawić pytanie. Jeżeli my mamy być przygotowani, jeżeli mamy być nieustannie gotowi, to te znaki nie są nam do końca potrzebne z tego względu, że Jezusowi zależy na tym, żebyśmy byli cały czas gotowi na spotkanie z Nim. Nie odkładać na później, nie odkładać na potem, ale ja mam być przygotowany. I mimo, że będą te znaki, to one nie do końca, mi się wydaje, są nam potrzebne, jeżeli my poważnie traktujemy Chrystusa, a Chrystus chce, żebyśmy Go poważnie traktowali.
Tak, Chrystus chce, żebyśmy Go poważnie traktowali, dlatego mówi o tym pokoleniu, jakby, żeby nas zmotywować, że mamy być gotowi, tak jakby to już się teraz miało stać, bo mamy... No właśnie w pierwszym czytaniu z Księgi Daniela fragment dotyczący zmartwychwstania w czasach ostatecznych, natomiast z listu do Hebrajczyków skuteczność ofiary Chrystusa, czyli mamy już właściwie w tych pierwszych czytaniach odpowiedź na to, że te czasy ostateczne mają dla nas być czasami radości, bo ofiara Chrystusa jest skuteczna, a po drugie to się wiąże po prostu ze zmartwychwstaniem i tak jak ksiądz powiedział trafnie, że żadne znaki tak naprawdę nam nie muszą być potrzebne, skoro jesteśmy wciąż przygotowani, tak jakby się to miało wydarzyć teraz, czyli w naszym właśnie pokoleniu.
I też ważna rzecz, to co właśnie tutaj padło, my nie możemy się obawiać tego czasu ostatecznego, a wręcz przeciwnie, my powinniśmy na niego czekać. Dlaczego powinniśmy czekać? No bo to jest nasze spotkanie z kimś, do kogo nasze serce ciągle bije, prawda? Ja zawsze, kiedy odprawiam pogrzeb, no to trochę związane z tą tematyką, prawda, sądu ostatecznego, to zawsze podkreślam, że uczestniczymy w czasie pogrzebu, uczestniczymy w najważniejszym momencie życia tej osoby, która zmarła. I to jest takie paradoksalne, ale uczestniczymy w najważniejszym momencie, bo człowiek rodzi się po to, żeby na końcu tej ziemskiej pielgrzymki spotkać się z Ojcem. I to jest moment, kiedy człowiek umiera, to jest najpiękniejszy moment jego życia, jeżeli pięknie żył i szlachetnie, jeżeli żył Ewangelią, jeżeli był zasłuchany i szedł Chrystusa, za Chrystusem, to jest najpiękniejszy moment, bo przez całe życie modlimy się Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Zwracamy się do Boga i my w końcu tego Ojca możemy zobaczyć, kiedy sobie wyobrażaliśmy Go, kiedy tęskniliśmy, kiedy się modliliśmy. My w momencie śmierci stajemy wobec tej rzeczywistości, do której nasze serce ciągle się rwało i powinno się rwać, bo przecież przez modlitwę się rwie, chce być przy Jezusie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie Eucharystii przede wszystkim. Nasza modlitwa to jest nieustanne wyrywanie się serca do Boga. I moment śmierci to jest ten moment, kiedy ja już mogę zobaczyć tą rzeczywistość. I dzień sądu ostatecznego, o którym dzisiaj Jezus nam mówi w Ewangelii, jest też tym momentem, kiedy On już wróci na ziemię. Kiedy nasze doczesne szczątki zmartwychwstaną, osiągną tą strukturę chwalebną, będą chwalebne, będziemy już te ciała mieli jakby uwielbione, one będą takie, jakie były przy zamyśle stworzenia i my będziemy mogli wtedy żyć wiecznie. Już tak jak było to w zamyśle Bożym u początku. Więc myślę, że to jest ten moment, na który powinniśmy czekać i na który powinniśmy ciągle wyglądać, i na który powinniśmy ciągle wyczekiwać. I dlatego też to pokolenie to jest nieustanna nasza gotowość.
Tak, tutaj się pojawia co jakiś czas pytanie, chyba na każdym live'ie, jak pogodzić nauczanie księdza Natanka z nauczaniem ojca Szustaka. No prosta sprawa, ksiądz Natanek jest zawieszony i go nie słuchamy, ojciec Szustak nie, to więc możemy go słuchać, to tyle w tym temacie. Natomiast no właśnie tutaj Majki napisał, Jezus nie powiedział kiedy, tylko powiedział, że to nastąpi nagle, że no właśnie jak złodziej w nocy. I to też chodzi o to, żebyśmy już teraz byli przygotowani, czyli to, co no ja lubię wracać do tego imienia, którym się przedstawił Bóg Mojżeszowi, jestem. Koncentrować się na tym, co się dzieje teraz.
I co ciekawe, jeszcze to ostatnie zdanie jest bardzo interesujące. Lecz o dniu owym lub gdzie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. I Jezus tutaj też podkreśla, że to nie to, że On nie wie w ogóle, tylko nie wie jako człowiek. Dlatego ani Syn. I On nie wie tego jako człowiek, ale jako Bóg wie. Bo to jest dość paradoksalne i dość takie może trudne do zrozumienia, ale tutaj Jezus też właśnie chce podkreślić, że ta wiedza jest tylko i wyłącznie wiedzą, którą zna Bóg i Bóg wybierze ten moment, tą chwilę i On jest od niczego nieuzależniony. Bóg jest całkowicie wolny w tym momencie swojego powrotu i przyjścia na ziemię i dokonania sądu ostatecznego. Więc też bardzo ważne jest to ostatnie zdanie właśnie i też wyjaśnienie, dlaczego Syn nie wie, bo tutaj często są zarzuty, są pytania pod tym względem, więc tutaj trzeba to powiedzieć, że to jest wiedza tylko i wyłącznie Boga, nawet nie jakoś nie znana w niebie, prawda, w tej rzeczywistości już wiecznej, transcendentnej, ale jest znana tylko i wyłącznie Bogu i jest jakby tylko i wyłącznie w sercu Boga.
Tak, to jest to, bo musimy wiedzieć, że Pan Jezus ma dwie natury, boską i ludzką, chociaż osobą jest boską i w tej naturze no, ludzkiej mówi, że nie wie, że tylko Bóg Ojciec zna, a Chrystus, no całe Jego dzieło było wskazywaniem na Ojca. I no, to, co mówi drugie czytanie o skuteczności ofiary Chrystusa, że tak powiem, wystarczy sam Chrystus, żebyśmy byli przygotowani, a za tym idzie już dużo więcej, no bo to oznacza po prostu życie z Chrystusem.
Tak i myślę, że też ten opis Jezusa, sądu ostatecznego, że pośle aniołów, zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po krańce nieba, to też pokazuje, jak to bardzo ważny będzie moment, ale to będzie też moment, który będzie dotyczył wszystkich. Dlatego też Jezus mówi, zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba, czyli wszyscy w tym będą uczestniczyli, że nikt nie zostanie z tego wyłączony. I też musimy mieć tutaj tą właśnie świadomość, że no, znowu z tego tekstu, może nie wprost, ale wynika zadanie dla każdego z nas. Bycie świadkiem Chrystusa i zachwycenie Chrystusa innych, żeby wszyscy mogli naprawdę doświadczyć tej radości spotkania ze Zbawicielem, bo w innym miejscu Jezus będzie mówił, że mówi też, jak ten sąd będzie się odbywał, że rozdzieli jednych po prawej, drugich po lewej, sprawiedliwych po prawej, tych niesprawiedliwych po lewej, czyli owce i kozły, to jest jak owce i kozły, prawda, porównanie, więc no obyśmy wszyscy jakby znaleźli się po tej stronie zbawionych, prawda, którzy doświadczą tej radości, a nie potępienia.
Tak, ponieważ to rozdzielenie będzie dotyczyło no, oceny naszego serca. No, my naszych serc nie znamy, też nie możemy nawet własnych serc oceniać. Wtedy to się wydarzy, czyli właśnie na sądzie ostatecznym. Jeszcze wcześniej jest sąd szczegółowy. Dzisiaj wyczytałem taką ciekawostkę, że pewien piłkarz szwajcarski zrezygnował z gry w piłkę nożną w niedzielę, bo się nawrócił i przeczytał w Piśmie Świętym, że w niedzielę, no niedziela jest wolna i nie będzie grał w piłkę nożną i rezygnuje. Czy takie podejście właśnie jest dobre? Bo wiem, że tam jest taka dyskusja na ten temat, że no Biblia zakazuje w niedzielę, no to on już nie będzie grał w piłkę jako profesjonalny zawodnik w niedzielę.
Znaczy, no też musi w tym wszystkim być jakiś racjonalizm. No teraz znowu ktoś pracuje na zmiany, prawda? I ma taki system pracy, że no w niedzielę musi iść do pracy. No i teraz trudno, żeby on zrezygnował z pracy ze względu, że no nie powinien pracować. No Pan Bóg, ja zawsze podkreślam, jest bardziej miłosierny niż my, jest bardziej racjonalny niż my i w tym wszystkim trzeba zachować taką mądrość. No przecież ten mecz nie trwa cały dzień, prawda? No z tego co wiem, no to 90 minut plus dogrywka może się jeszcze. No rozumiem, że trzeba się przygotować do tego meczu, trzeba... Ale najważniejsze w niedzielę jest uczestniczenie w Eucharystii. Najważniejsze jest, żeby być na mszy świętej. Dla mnie takim przykładem i wzorem jest moja mama, która pracowała zawodowo, pracowała również w niedzielę, bo tak wypadały jej zmiany. Ale ja nigdy nie usłyszałem z jej ust słów, że kiedy przyszła z pracy, że jestem tak zmęczona, że dzisiaj nie pójdę do kościoła. Bo nawet jeżeli wracała z nocy, to zachodziła na pierwszą mszę świętą. Wracała jakby z rannej zmiany, to szła nam jeszcze raz, tą, praktycznie tą samą drogę pokonywała, szła na mszę świętą wieczorną. Więc jeżeli dla kogoś Pan Bóg rzeczywiście jest ważny, to znajdzie czas i w tym jest najważniejsza Eucharystia, żebyśmy my znaleźli. Mało tego, jeżeli nawet przecież dzisiaj, jeżeli nie mamy takiej możliwości nawet w niedzielę uczestniczenia, no to Kościół uczy nas, że sobotnia msza święta wieczorna czyni zadość jakby tej mszy świętej niedzielnej. Ale ja uważam, że nawet jeżeli nie ma tej mszy świętej wieczornej w jakiejś parafii, a my pracujemy, no to znajdźmy w tygodniu czas, żeby się spotkać z Jezusem w Eucharystii. A czy to już ja bym aż tak do takiego radykalizmu podchodził, żeby rezygnować z pracy, no to ja myślę, że ten piłkarz piękniej by zrobił, gdyby grał w tą niedzielę i powiedział, że ale ten dzień zacząłem od Eucharystii.
Tak, to jest ważne wyjaśnienie.
No to jest moje zdanie.
Tak, i to jest, a też, no tak by powiem, ksiądz się wypowiedział i dokładnie to samo powiedział, co ksiądz, jakiś ksiądz Katowic od duszpasterstwa chyba młodzieży gdzieś tam na Facebooku skomentował właśnie ten wpis, który zrobiłem, że no generalnie jak nie ma się z czego utrzymać, no to musi w niedzielę pracować. To jest w kontekście tego przygotowania na sąd, o którym będzie mowa w niedzielę, bo tu chodzi o właśnie wiarę i rozum, o to, żebyśmy bardziej zaufali Panu Bogu niż własnym, że tak powiem, planom, bo czasami możemy opacznie rozumieć to, co Pan Bóg do nas mówi i się z tego rodzi jakaś taka toksyczna duchowość, o którą nie jest wcale trudno. No właśnie, teraz w tym kontekście no ten sąd ostateczny, czy on będzie straszny, czy nie będzie straszny, czy mamy się go bać, jak, no, o co chodzi?
Znacie, no na pewno obawy nasze są. Bo kiedy na przykład nawet weźmiemy, spojrzymy na tekst ewangeliczny, no to kiedy archanioł Gabriel przychodzi do Maryi, no to jej mówi, nie bój się, mefobu, prawda, nie lękaj się, bo jest przestraszona. Kiedy wcześniej, 6 miesięcy, przychodzi do Zachariasza, ten też jest przerażony. Mało tego, ja myślę, że apostołowie, którzy zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa w wieczerniku, który nagle się im pojawił, również byli przestraszeni, bo Jezus mówi, nie lękajcie się. Więc te obawy nasze są naturalne, bo taka jest nasza natura. Człowiek boi się tego, co nie zna. Ja myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś takiego, że nie przespał nie jednej nocy przed czymś, co miało być nowego, prawda? Myślę, że małżonkowie, kiedy przed dniem ślubu, to też myśleli, jak to będzie, jak to wszystko się wydarzy. Nie jeden ksiądz czy diakon nie mógł spać przed święceniami, prawda? Bo coś nowego i my mamy jakąś obawę i to jest naturalne. I tak samo Chrystus w jakiś sposób w tym tekście ewangelicznym, który mówi do nas, mówi, żebyśmy, że On wie, że myśmy, że boimy się tego, ale zachęca nas, żebyśmy z radością oczekiwali, bo jakby obawa nie wyklucza tej radości, prawda? Bo tak samo, no, małżonkowie czekali, z radością oczekują tego momentu zawarcia nowożeńcy, czy narzeczeni przed ślubem, o tak będzie prawidłowo, narzeczeni przed ślubem, oczekują tego momentu, cieszą się, ale to nie wyklucza obawy, prawda? I dzisiaj Chrystus chce zwrócić naszą uwagę właśnie w ten sposób, żebyśmy obawiając się tego, ale czekali na to z radością, żebyśmy oczekiwali, no bo przecież nieraz nam łzy popłyną przecież z oczu, z radości i nie jest to, nie jest to w jakiś sposób obraz bólu, prawda? Ale jest to obraz właśnie z innej rzeczywistości, więc myślę, że Chrystus na to nam zwraca uwagę i oczekujmy na pewno z radością, ale przede wszystkim przygotowywujmy nasze serce, żebyśmy zawsze byli w stanie łaski uświęcającej, żebyśmy karmili się Eucharystią, żebyśmy tą budowali osobistą relację z Jezusem poprzez modlitwę, prawda, codzienną, poprzez wsłuchiwanie się w Jego Słowo, czyli czytanie Pisma Świętego, tego, co Bóg mówi do nas. Więc my oczekujmy na to, ale przygotowywujmy się też do tego momentu, żebyśmy nie byli zaskoczeni. I Jezus dał nam to wszystko, dał nam sakramenty, sakramentalia również, żebyśmy jak najgodniej przygotowali się, podkreślam, jak najgodniej przygotowali się do spotkania z Jezusem.
Tak, właśnie żebyśmy się karmili tym, co daje nam Kościół, czyli Eucharystią. Orygenes, zdaje się, powiedział, że skoro taką dużą uwagę przykładamy do każdego kawałeczka Eucharystii, to żebyśmy też w taki sposób, z taką uwagą przykładali się do przyjmowania Słowa Bożego. Chciałbym spytać, czy przyjmowanie Słowa Bożego to jest ten sam skutek duchowy, co przyjęcie Eucharystii, czyli Słowo Boże, liturgia Słowa i liturgia eucharystyczna?
Znaczy, to jest, no we mszy świętej jest to razem jakby zjednoczone, więc liturgia Eucharystii pierw karmi nas z ołtarza Słowa, więc pierw karmi nas Słowem i to Słowo przygotowuje nas jakby już do tego stołu chleba, gdzie Bóg już, gdzie Jezus karmi nas sobą, prawda, możemy powiedzieć, czyli swoim ciałem i spoi swoją krwią. Więc jest to bardzo mocno zespolone, prawda? No, na pewno czymś innym będzie w domu karmienie się Słowem, prawda? A przyjęcie Eucharystii w świątyni. No, Eucharystia jest jednak uobecnieniem samego Boga, prawda? To jest, to ja Go przyjmuję do swojego serca. Ale kiedy czytam Słowo Boże, tutaj, kiedy przystępuję do Komunii Świętej, to w sposób fizyczny przyjmuję ciało Chrystusa, prawda? Jezus w sposób fizyczny jakby wchodzi do mojego serca. Natomiast kiedy czytamy Słowo Boże, nawet w domu, to Jezus karmi nas duchowo poprzez Słowo, poprzez to Słowo w sposób duchowy wchodzi w nasze serce. Ja myślę, mam nadzieję, że dobrze, bo chcę to jak najlepiej zobrazować i żeby to było jak najbardziej jasne. No i prostszych słów nie potrafię znaleźć.
Tak, to bardzo dobrze ksiądz nam tu wyjaśnił, a psalm niedzielny no jest pełen nadziei i zaufania. To jest psalm 16. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. No i właśnie w kontekście tego sądu ostatecznego, dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mojej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie, wieczne szczęście po Twojej prawicy. Ten psalm się często pojawia na przykład w modlitwie brewiarzowej. To jest taki psalm no, przygotowujący nas wprost, ale w takim prawdziwym, zdrowym przygotowaniu duchowym na przyjście Chrystusa.
Ale też refren jest bardzo piękny, z takim zaufaniem, strzeż mnie, o Boże, bo Tobie zaufałem, prawda? Ta ufność Panu Bogu, ona powinna jakby przenikać nas, prawda, nasze serca. My nie możemy bać się zaufać Panu Bogu, nie możemy bać się poprowadzić przez Pana Boga. To tak jak też już wielokrotnie się powtarza, tak jak dziecko, prawda, nawet kiedy jest w piwnicy, tata jest na przykład w miejscu, które to dziecko nie widzi i mówi, skocz, ja ciebie złapię, ale ja ciebie, tato, nie widzę, prawda, skocz, ja ciebie złapię, nie? I dziecko, jeżeli ufa swojemu tacie, to skoczy i rzeczywiście ten ojciec złapie dziecko. Tak samo i my, jeżeli zaufamy Panu Bogu, pozwolimy się Jemu poprowadzić, to możemy być pewni, że nic się nam nie stanie. Nawet jeżeli doświadczymy jakiegoś bólu, jeżeli nawet doświadczymy jakiegoś cierpienia, nawet takiego fizycznego, prawda, to duchowo nam się nic nie stanie. Mało tego, ale fizycznie Pan Bóg nas też ochroni. I czasami może właśnie takie jakieś cierpienie też jest czymś, co Pan Bóg dopuszcza, abyśmy my jeszcze bardziej duchowo się zbudowali. Teraz od nas zależy, na ile my to przyjmiemy i w jakim kontekście. Myślę, że tutaj bardzo wielu świętych, na przykład, no też tu wspominany w linkach święty ojciec Pio bardzo często, prawda? Czy święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Oni swoim cierpieniem uświęcali się. Czy cierpienie, które widzieliśmy w cierpieniu świętego Jana Pawła II, prawda, w ostatnich latach pontyfikatu, który też pokazywał, jak akceptować nawet starość, prawda, nawet niedołężność swoją, że jest to wpisane w rzeczywistość człowieka, ale to nie przeszkadza mi, nie przeszkadza mi budowania i wzrastania duchowo. Nawet jeżeli słabnę fizycznie, to to może mi pomóc wzrastać duchowo. I przecież mamy mnóstwo świętych, czy mnóstwo nawet sług Bożych w kościele z XX wieku, czy Luisa Picaretta, czy no wiele innych świętych, prawda? Marta Robin, tutaj mi przychodzi też na myśl, prawda? To są osoby niewyniesione na ołtarze, które tylko karmiły się Eucharystią. Cierpiały nieustannie w łożu boleści, prawda? Ale duchowo nie tylko one wzrastały, ale też pociągały te osoby innych ku świętości i nadal pociągają swoją duchowością, swoimi pismami, swoim takim zachwytem Pana Boga. I to pokazuje, że cierpienie jest czymś wyjątkowym, bo też taką drogę wybrał Chrystus. I trzeba rozróżnić cierpienie od cierpiętnictwa, bo to są dwie różne rzeczy. Bo jeżeli ktoś cierpi, doświadcza bólu, trudności i ciągle jęczy, ciągle narzeka, to jest cierpiętnictwo. Ale jeżeli ktoś szlachetnie to przyjmuje i łączy to, jakby wkłada to na krzyż Chrystusa, łączy z cierpieniem, to dokonuje czegoś niesamowitego, bo wtedy jakby włącza się to cierpienie Chrystusa i współuczestniczy w cierpieniu Chrystusa i współuczestniczy też w zbawianiu świata, a do tego Chrystus też zaprasza. Ale można właśnie przyjąć to z jękiem i narzekaniem, a przyjąć to z radością. Więc taka jest różnica.
Tak, to Jan Paweł II bardzo dobrze pokazał. Zresztą papież Franciszek już kilka razy był pytany, czy zrezygnuje. Powiedział, że do końca swoją misję wypełni, że idzie tym samym torem, co Jan Paweł II. Tutaj jest takie pytanie o zawierzenie 33. Czy po tym, jak Maryi oddam wszystko to, co mam, to czy później z modlitwą w innej intencji? To co później z modlitwą w innej swojej intencji?
Nie bardzo rozumiem.
Tak, tu chyba chodzi o to, że wtedy się nie można modlić w swoich intencjach. Ktoś może tak myśleć, że jak wszystko oddał, to...
Nie no, oczywiście, że my możemy modlić się w swoich intencjach, bo Pan Bóg oczekuje od nas żywej relacji. Tak samo my nie możemy, jeżeli ja rozmawiam z przyjacielem, prawda, i potrzebuję pomocy. Nie zawsze ten przyjaciel będzie wiedział o tym, ale na przykład... potrzebuję, żeby przyszedł i pomógł mi przestawić meble. No to teraz co, ja nie poproszę go? I taka sama ma być moja relacja z Panem Bogiem. Jeżeli ja czegoś potrzebuję, to zwracam się do Pana Boga, proszę go, ale pozostawiam Jemu wolę do wypełnienia, żeby zgadzam się z Jego wolą. Jeżeli nie otrzymam tej łaski, to przyjmuję to. Widocznie Pan Bóg zadecydował, że że zadecydował, że nie będzie to z korzyścią duchową dla mnie. I to na tym polega. Nie, że już ja nie mam się modlić w innych intencjach. Zawierzenie właśnie Panu Bogu, zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi w rekolekcjach 33 dni, to pozwolenie się prowadzić Panu Bogu z miłością i zgodnie z Jego wolą, ale nie wyklucza to jakby proszenie i budowanie swojej nieustannej relacji i też przedstawienie Panu Bogu swoich potrzeb, czy to tych duchowych, czy materialnych, prawda?
Tak, ja tak robię na przykład z odpustami zupełnymi za zmarłych, że jak nie wiem za kogo oddać, to mówię, ty Mario zdecyduj i w takim znaczeniu możemy się no że tak powiem podeprzeć tą intencją.
Tej
tak.
duszy, która najbardziej tego potrzebuje, prawda?
Tak, tej duszy, która tego najbardziej potrzebuje. Gdzieś tu jeszcze było jakieś pytanie, czy mi się wydawało, aha, że trudno jest przyjąć cierpienie swojego dziecka. No właśnie tak jak Bóg Ojciec oglądał cierpienie swojego syna i to już wcześniej, zanim się ono dokonało, no to też nam daje dużo do myślenia, że jednak Bóg decyduje się, żeby posłać na śmierć swojego syna, no a później będzie również weryfikacja naszych serc, czy no poszliśmy za tymi wszystkimi znakami, tym wszystkim, co Bóg nam dał, a dał samego siebie, no i właśnie te kozły i, że tak powiem, owce na jedną, na drugą stronę, będzie ta weryfikacja serca kiedyś.
No tutaj pani Iwona właśnie też mówi to, co było też powiedziane, że bardzo trudno jest patrzeć nawet na cierpienie dziecka. To no my nie możemy też zapomnieć, no ciągle pamiętajmy, jesteśmy ludźmi. I Pan Bóg nie wymaga od nas przekroczenia swojego człowieczeństwa. On zna ograniczenia naszej ludzkiej woli nawet. On zna naszą psychikę. Pan Bóg zna każdego i on rozumie. I rzeczywiście człowiekowi w ogóle jest trudno pogodzić się z cierpieniem drugiej osoby. Ja nawet też tutaj mój znajomy, przyjaciel nawet dzisiaj pisał, że też jego mama no, od kilku dni ma problemy z ciśnieniem. Kolejny dzień na SOR-ze, w szpitalu wizyta, te ciśnienie. No i nie znam jego mamy, ale martwię się, prawda, po ludzku, no bo wiem, że on to przeżywa. On, dla niego to jest trudne, dla jego bliskich, prawda? I czasami trudno się jest też nam pogodzić, ale modlitwa jest tym, co daje nam siłę i tak samo no, trudno jest przyjąć cierpienie dziecka. I to jest największy chyba ból, kiedy bezbronna istota, szczególnie małe dziecko, jeżeli jest chore, widzimy, nam jest trudno, ale my możemy pomóc, prawda? I tutaj też w tej sytuacji możemy i duchowo wesprzeć, ale możemy też wesprzeć w sposób materialny, prawda? Więc tutaj też w ten sposób możemy kształtować swoje serce, ale kształtując swoje serce i dając wsparcie innym, też budujemy taką więź miłości, a przecież Bóg jest miłością.
Tak, tutaj Mozart pyta, dlaczego Pan Bóg pozwolił na cierpienie swojego syna, jest wszechmogący, więc mógł jedną myślą postanowić o naszym zbawieniu.
Tak, ale chciał pokazać też, jak wielką miłość ma i że ta miłość nie zna granic. Mógł stryknąć palcem, mógł pomyśleć tylko i mógł dokonać, ale chciał pokazać nam w sposób fizyczny, do czego się posunął. Kilka dni temu, tydzień temu, w parafii w Burzynie trwaliśmy na nabożeństwie 24 godzin męki pańskiej. Ja zegar, no poszczególne godziny czytam codziennie, rozważam, przez cały tydzień jedną z godzin. No i mamy też taką właśnie łaskę, że możemy te wszystkie 24 godziny trwać na modlitwie właśnie rozważając. I na przykład za każdym razem mnie uderza coś innego. I w czasie tej godziny uderzyło mnie słowa Jezusa, że kiedy Jezus mówi z krzyża do swojego Ojca: zobacz, na moim ciele nie zostało ani jednej zdrowej tkanki. Moje ciało całe zostało zniszczone. Czy aż tyle żądasz? Jeżeli chcesz jeszcze więcej, jestem gotowy na więcej. Ale Jezus mówi też, że nikt nigdy nie uczyni czegoś takiego, nie posunie się aż do takiego aktu heroizmu, do takiego aktu miłości poprzez zniszczenie wręcz samego siebie, prawda, swojego ciała fizycznego. Więc Bóg mógł wybrać inną drogę, ale wybrał najtrudniejszą drogę, bo to jest najtrudniejsza droga, pokazać, jak nas kocha. Nie poszedł po łatwiźnie, tylko poszedł po najbardziej trudnej, bo kiedy my nawet skaleczymy się nożem, to ile jest bólu, a Jezus takich skaleczeń miał setki tysięcy.
Tak, to co napisał kiedyś Hans Urs von Balthasar, że wiarygodna jest tylko miłość, że no, to jest właśnie pójście w miłość na całego, czyli danie no, całości siebie. Pan Bóg zawsze działa w sposób absolutny, bo jest bytem absolutnym i wszystko robi do końca i najpełniej. I dlatego to zbawienie przyszło przez śmierć, czyli przez jakby danie samego siebie na okup, czyli szatan wziął ten okup, który był Jezus Chrystus, i ta najdroższa cena to była krew Chrystusa. Nie ma właściwie żadnej waluty droższej niż krew Syna Bożego.
Tak, i dlatego no, tak, nam jest czasami trudno zrozumieć plany Pana Boga, ale pamiętajmy, Jego myśli nie są naszymi myślami, prawda? Dlatego my nie zrozumiemy, dlaczego Pan Bóg tak zrobił, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Zrobił to z miłości do nas. Tak nas kocha, że aż zrobił tyle. Czy ktoś zrobił więcej dla człowieka? Nikt.
Tak, bo to, co Bóg robi, to już nie tylko obietnica, tylko to już jest działanie. Tak jak tutaj pani Natalia napisała, że to nie tylko obietnica lepszego życia w Jego Królestwie, ale to po prostu otwarta droga na to Królestwo przez działanie Pana Boga, że Pan Bóg nie umie dawać mało, że zawsze daje nam więcej niż o to prosimy. No i to jest jakby właściwe naprowadzenie nas na to, w jaki sposób, jeżeli w taki sposób podejdziemy do sądu ostatecznego, to kiedy o nim czytamy w taki zdrowy sposób, nie te różne wymysły dziwaczne, których coraz więcej jest na YouTubie, straszące nas końcem świata, to nawet patrząc na ten sąd ostateczny, po prostu się uśmiechamy.
Tak, oczywiście przyjmujemy to z radością, bo do tego nas, jak to mówi, radosnego dawcę miłuje Bóg, prawda? To słowo radości w Piśmie Świętym przewija się nam wielokrotnie, prawda? Więc Bóg zachęca nas do radowania się. My nie możemy bać się, prawda? Jeżeli wchodzi już lęk, prawda? Jeżeli jest straszenie, no to nie wiem, czy to jest Boże, bo Pan Bóg jakby nie straszy, ale jakby ostrzega. I to jest różnica. Straszenie, a ostrzeganie jest różnicą. I znowu wspomnę tutaj, ja zawsze, kiedy czytałem orędzia Straviniano Romano, ja zawsze jakiś miałem taki lęk, jakąś taką niepewność. O, przychodzi moment, że zaczynałem się przekonywać, no i znowu coś wyszło takiego, że ja nie mogę się do tego jakoś przekonać. No i dzisiaj Kościół swoim autorytetem jakoś uspokoił moje serce, że to nie jest to, że ja odrzucam i nie chcę odrzucić, że rzeczywiście jest podobne, że jest no, takie same odczucie Kościoła w tej kwestii, więc tutaj też jestem spokojniejszy, ale rzeczywiście, kiedy nawet czytamy orędzia Królowej Pokoju z Medjugorje, kiedy nawet przeczytamy tekst, relacje objawień siostry Łucji z Fatimy, prawda? Nawet opis piekła, który jest przerażający, tam nie ma strachu. Dlaczego? Bo tam jest obecność Boga. Łucja powie, umarlibyśmy, gdyby zobaczyliśmy, ale odczuliśmy wcześniej, w Wcześniej pisze o odczuciu tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, odczuciu o obecności Boga. I to odczucie Boga pozwoliło im jakby przeżyć obraz piekła, który Maryja im ukazała, prawda? Ale patrzą na to z innej perspektywy, nie strachu, tylko doświadczenia właśnie obecności Boga. Jeżeli my będziemy żyli Panem Bogiem, jeżeli On będzie naszym życiem, On będzie naszą codziennością, On będzie obecny w nas, to możemy być spokojni i nie będziemy się bali, będziemy się może obawiali, będziemy tego, czego nie znamy, bo to jest naturalne, ale będziemy czekali, tak jak już ten przykład oczekiwania wspomniałem.
Tak, tutaj pani Urszula napisała, że ja też miałam z Trewiniano taki problem. Mój kolega z kościoła żył nimi i teraz odwrócił się od Boga. No naprawdę uważajmy na te orędzia, treści, które nie mają zatwierdzenia władzy kościelnej, albo przynajmniej no, nie jest kult publiczny potwierdzony.
Znaczy tutaj też jest kwestia pokory, prawda? Mhm. Jakie jest stanowisko, jeżeli Kościół mówi, no to ja z pokorą to przyjmuję, prawda? I to jest ważne, bo nawet przecież no, znowu ojciec Pio, prawda? Ileż on musiał doświadczyć nawet takich trudnych, dla nas dzisiaj niezrozumiałych i gestów Kościoła, i słów, prawda, odizolowania go, zabronienia publicznego odprawiania mszy świętej, ale on zawsze przyjmował to z pokorą. Pytał się, dlaczego tak jest. Stawiał pytania, ale przyjmował to z pokorą i w posłuszeństwie. I dzisiaj widzimy, ile z tego wynikło dobra, prawda? I jeżeli nawet dzisiaj Kościół mówi o Trawiniano Romano tak i, a nie inaczej, a zmieni zdanie, bo może tak być, bo może nowe rzeczy, których my nie znamy, wyjdą na jaw, których może są tajemnicą, nie można na razie objawić, więc my nie wiemy, ale przyjmujemy z pokorą stanowisko Kościoła.
Tak, to jest właśnie bardzo ważne, co ksiądz powiedział, że nawet jak Kościół w przyszłości powie, no zupełnie inną decyzję podejmie, to teraz nie możemy z przeszłości robić argumentu przeciwko teraźniejszości tego, co mówi Kościół, tylko traktować to nauczanie jako teraz dla nas, w tym momencie, w którym jesteśmy, i
tak,
być posłusznymi.
Kościół mówi w tej chwili, tak to rozeznaje, a nie inaczej z tego, co wie, z tego, co zna. Na przykład siostra Faustyna, prawda? No przecież były wyraźne zakazy. No i trzeba było świętego Jana Pawła II, trzeba było pontyfikatu papieża Polaka, który kardynała krakowskiego, metropolity krakowskiego, który znał teksty i który zobaczył całkowicie inne teksty w Watykanie i powrótu. Ale to też wszystko zadziało się opatrznościowo, bo na ten moment, na tę chwilę, na te nasze czasy, my może bardziej potrzebujemy orędzia miłosierdzia Bożego, niż był on wtedy. Zobaczmy, nawet kwestia objawień na przykład nabożeństwa serca Pana Jezusa, świętej Małgorzacie Marii Alacoque, prawda? To był ten moment, ta chwila. Dzisiaj ten kult nawet 9 pierwszych piątków miesiąca już jest coraz mniej znany. My znamy obrazy serca Pana Jezusa, wiemy o pierwszych piątkach, ale czy rzeczywiście aż to jest tak wielkie, tak ważne, prawda? Dzisiaj nawet mało kto zwraca, żeby no mówimy dzieciom, prawda, komunijnym, zachęcamy, ale ktoś obejdzie 9 pierwszych piątków i już nie kontynuuje ich. Uważa, że podobnie jest z pierwszymi sobotami miesiąca, prawda? Gdzie ja mówię, czy naprawdę to wystarczy raz wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, czy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, bo przecież to jest w duchu wynagrodzenia. Ale ten kult, na przykład przede wszystkim Serca Bożego, gdzieś wycichł i wybuchł kult miłosierdzia Bożego, który jest bardzo ściśle zresztą związany z kultem, prawda, serca Jezusowego, bo z serca Jezusowego wychodzą promienie, te zdroje łask. Więc Pan Bóg też jakby kieruje takimi sytuacjami, takimi momentami, więc myślę, że ufajmy roztropności Kościoła. Przez 2 lata to działało, to myślę, że to działać będzie nadal.
Tak. Tu ktoś pyta, dlaczego ojciec Dolindo nie jest wyniesiony na ołtarze, no bo jego proces beatyfikacyjny się w ogóle jeszcze nie rozpoczął. No niestety tutaj trochę Polacy namieszali, pewne osoby piszące o nim biografię wykradły materiały z archiwum, które są utajnione i myślę, że to jeszcze dziesiątki lat zajmie. Z naszego życia nie wydaje mi się, żeby ojciec Dolindo w ogóle się proces beatyfikacyjny zaczął, chociaż teraz arcybiskup na polu zostanie kardynałem, tak więc może coś przyspieszy, ale to w kontekście właśnie zaufania siostry Faustyny, no i też Kościoła, a to wszystko w kontekście sądu ostatecznego, który będzie w najbliższą niedzielę.
Tak, ale myślę, że modlić się przestępnictwo księdza Dolindo możemy, prawda? Jest skuteczny, ale Kościół też musi trzymać się pewnych struktur, musi się trzymać też prawa, które ustanowił, no bo trudno, żeby Kościół łamał prawo, które sam stanowi, prawda? No to by było, chodzi o stolicę apostolską przede wszystkim, no to byłoby jakoś paradoksalne.
Tak, tym bardziej, że ojciec Dolindo był oskarżony o herezję i to jest już wydłuża proces beatyfikacyjny. Niektórzy mówią, że w ogóle o piekle nie pisze, tak więc to tak jak Faustyna, takie rzeczy do przodu mówiła to, co usłyszała od Jezusa i myślę, że ojciec Dolindo również takie rzeczy usłyszał od Jezusa, że nawet w głowach obecnych biskupów i kardynałów się czasami nie mieszczą, a co dopiero w naszych małych głowach.
Znaczy, no i pamiętajmy, że mimo wszystko ksiądz Dolindo, kiedy miał różnego rodzaju zakazy, on bardzo dużo pracował i bardzo dużo pisał. I tych tekstów jest bardzo, bardzo dużo. Teraz tak, te teksty trzeba wszystkie przejrzeć. Te teksty trzeba przetłumaczyć na język łaciński. Dopiero na nich budować, więc to jest karkołomna praca, więc siostra Faustyna miała tylko 5 zeszytów. I jak długo to trwało, prawda? Zobaczmy, możemy zastanowić się, dlaczego proces prymasa Wyszyńskiego tak długo trwał, prawda? No ale ile słów prymas wypowiedział, prawda, w języku polskim, ileż homilii, ile panie z Instytutu Prymasowskiego musiały włożyć trudu, żeby to przepisać, żeby to, bo część tekstów, oczywiście ksiądz prymas sam autoryzował, część tekstów było nieautoryzowanych, więc trzeba było to wszystko przeanalizować. W przypadku świętego Jana Pawła II było prościej, bo teksty, które on pisał, były na bieżąco na łacinę tłumaczone, więc to też są teksty oficjalne Kościoła, więc też jest to, też inaczej to wygląda, jest dużo prościej, ale w przypadku kardynała Wyszyńskiego, też wiele osób mówi, jak ten proces może długo trwać. Na przykład był porównywany, ksiądz Popiełuszko tak szybko został wyniesiony na ołtarze, ale ksiądz Popiełuszko został wyniesiony na ołtarze jako męczennik, więc ta procedura też jest całkowicie inna, a sam proces świętego ojca Pio też trwał bardzo długo.
Ja nawet nie wiedziałem, że teksty kandydatów na ołtarze trzeba tłumaczyć na łacinę, że to się robi.
No bo one tam zostają później.
Mm-hmm. I w tym języku uniwersalnym mają być wtedy w Watykanie. Mamy już prawie godzinę czasu, a ksiądz stoi gdzieś tam w polu, prawda, żeby księdza tam noc nie zastała, jakieś wilki nie wyskoczyły z lasu. Bardzo księdzu dziękujemy za to spotkanie, bo można by tutaj na różne tematy rozmawiać jeszcze pewnie do 18:00.
Jeśli trzeba.
Tak, jeśli trzeba, ksiądz zawsze jest dyspozycyjny czasem i sercem dla nas, za to dziękujemy. Już teraz zapraszam na środę na spotkanie z ojcami Kościoła.
Tu już będzie. Ja już konkretnie się przygotowuję.
O, właśnie, ksiądz
będzie bardzo ciekawy temat, już aż zacieram ręce.
Super, bardzo księdzu dziękujemy naprawdę, bo mnóstwo jest komentarzy, głosów, odzewu, informacji zwrotnej, że ksiądz prowadzi nas, jest takim duszpasterzem internetowym, bo internet jest taką amboną współczesną. Tak więc księdzu dziękujemy za to, że księdzu się chce, że ksiądz ma dla nas czas i otwarte serce. Wielki Bóg zapłać, księże.
Dzięki też, zawsze czynię to z radością, jak podkreślam, bo to jest taki zawsze błogosławiony czas, kiedy mówi się o Panu Bogu, Więc mówmy cały czas o nim.
Tak jest. To księże, jeszcze raz, na koniec poprosimy o kapłańskie błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Z Panem Bogiem i Panem Bogiem. Do zobaczenia najpóźniej.
W niebie, tak. Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami, którzy dzielili się swoim świadectwem, swoim słowem, dobrym słowem. I tak jak ksiądz powiedział, do zobaczenia najpóźniej w niebie, no bo przecież tam zmierzamy. Ksiądz w samochodzie, a my wracamy do swoich obowiązków. Raz jeszcze szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.